co zrobić, żeby nigdy nie umrzeć? Co zrobić, żeby żyć wiecznie? To jest pytanie, które od tysięcy lat zadawały sobie miliardy ludzi zdjętych strachem przed tym, co nieuchronnie czeka nas wszystkich. I na przestrzeni wieków i czasów ludzie w różny sposób próbowali zaradzić temu, a co nieuchronne i co tak bardzo wszystkich przeraża. Królów Egiptu chowano w wielkich piramidach, które miały sprawić, że ludzie nawet po tysiącach lat ciągle pamiętają ich imiona. Ich ciała mumifikowano, mając nadzieję, że zachowają się do przyszłości. W ich sarkofagi wkładano zwoje papirusowej księgi umarłych, która miała stanowić paszport na drugą stronę do zaświatów, tam, gdzie życie będzie trwało wiecznie, a w grobowych komnatach składowano wszelkiego rodzaju dobra i zbytkowne przedmioty po to, żeby w wieczności także mogli pełnić luksusowe życie. W Skandynawii epoki Wikingów każdy wojownik pilnował tego, żeby umrzeć z bronią w dłoni. Bo kiedy umierał z bronią w dłoni, stawał się Enhyrningr. To jest szczególny, zaszczytny wojownik. Ten, który trafia do Walhali, pałacu Odyna, i tam przez cały dzień prowadzi potyczki i turnieje razem z innymi wojownikami, a wieczorem rozpoczyna się trwająca całą noc uczta. Jak wierzyli, podczas tej uczty mityczny kucharz przyrządzał mitycznego dzika, którego wszyscy zjadali po to, żeby następnego dnia dzik ten mógł się odrodzić i można go było jeść przez wieki i stulecia, aż do wieczności, aż do czasu, kiedy czasy się skończą, kiedy nadejdzie wielka bitwa Ragnarok i po niej już nigdy więcej nic nie będzie. Dzisiaj mniej chyba przejmujemy się za światami i bardziej próbujemy sprawić, żeby to nasze życie trwało wiecznie już tutaj, nie w tym przyszłym życiu. W związku z czym próbujemy oszukać naszą biologię i sprawić, żebyśmy żyli jak najdłużej, w jak najlepszym zdrowiu. Okazuje się z badań statystycznych, że 3 na 4 Polaków uważa, że regularne przyjmowanie różnego rodzaju medykamentów, suplementów sprawi, że będą czuli się lepiej, a podobno już co drugi Polak każdego dnia spożywa jakieś minerały, witaminy, środki na trawienie, zgagę, wątrobę, wszelkiego rodzaju dolegliwości, takie, które pozwalają szybciej zasnąć albo takie, które pozwalają mieć więcej energii i wcześniej się obudzić. Wszystko to ma sprawić, żebyśmy czuli się lepiej, a niektórzy jeszcze do tego próbują różnego rodzaju innych metod biegania, treningów albo medycyny estetycznej tak zwanej, która pozwoli nam w wieku 60 lat wyglądać jak 20-latek. I pomimo tych wszystkich starań, pomimo tego, co ludzie przez te wszystkie stulecia wymyślali, okazuje się, że śmierć jest wszechobecna i każdego prędzej czy później dopada. Mimo mumifikacji i piramid, dzisiaj te ciała egipskich władców wyglądają, jakby ktoś za małą skórę nałożył na zbyt dużo kości. W kurhanach wikińskich wojowników nie ma nic więcej poza kośćmi ludzi, którzy od dawna nie żyją, a pomimo wszelkich suplementów i medykamentów oraz wszelkich metod współczesnej medycyny, które wykorzystujemy z nadzieją, że dadzą nam wieczne życie, nie widać na horyzoncie nikogo, kto byłby w stanie oszukać śmierć. Więc nadal aktualne pozostaje pytanie, a co zrobić, żeby żyć wiecznie? I aby na nie odpowiedzieć, chciałbym zachęcić nas do tego, żebyśmy zajrzeli do pewnej księgi, którą napisał Łukasz, lekarz, więc człowiek, który na pewno na temat śmierci, umierania z pierwszej ręki wiedział całkiem sporo, do jego Ewangelii. I tam w 10 rozdziale, od 38 wersetu tej Ewangelii, znajdziemy taką historię, która być może trochę nam pomoże w odpowiedzi na pytanie, co zrobić, żeby żyć wiecznie. Po drodze, jak czytamy, przyszedł do jakiejś wioski i tam przyjęła go do swego domu pewna kobieta imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana. No miało być o śmierci, miało być o wiecznym życiu, a ja zachęcam was do czytania i rozważania historii o dwóch kobietach, z których jedna pracowała ciężko, a druga nie pracowała ciężko i okazuje się, że Jezus pochwalił tę, która nie pracowała, z czego by wynikało być może, że ta, która pracowała, robiła to zupełnie bez sensu i bez wyraźnej potrzeby. Wygląda na to, że zamiast mówić o śmierci i wieczności, przyszło nam mówić o niepotrzebnej pracy, a kiedy mówimy o niepotrzebnej pracy, to przypomina mi się taka historia, którą słyszałem kilka dni temu, jadąc samochodem, miałem włączone radio i tam właśnie szła audycja o niepotrzebnej pracy i opowiadano historię pewnego Hiszpana, który pracował w jakiejś gigantycznej korporacji. I ten człowiek od 2 lat każdego dnia rano, poza niedzielami, być może sobotami, wstawał, jechał do swojej pracy i tamtą pracę wykonywał, po czym w mozole wracał zmęczony do swojego domu. Ale w ciągu tych 2 lat zorientował się, że przez ten cały czas nikt nigdy nie przyszedł, nie zajrzał, nie spytał się, jak mu ta praca idzie i nikt nigdy nie skontrolował tej jego pracy. Właściwie kiedy przychodził do tej pracy, nikt go tam nie witał, a kiedy z niej wychodził, nikt go tam nie żegnał. Więc postanowił wykonać eksperyment i pewnego dnia do tej pracy po prostu nie przyszedł. Okazało się, nic się nie stało. Nie było żadnego telefonu, nie było żadnych pretensji ze strony jego zwierzchników, więc drugiego dnia zrobił to samo i znowu nie przyszedł. I znowu nic się nie stało. Okazało się, że po 5 latach jego szefowie zorientowali się, że on nie przychodzi do pracy. Przez te 5 lat wypłacali mu pensję, a on nie zmarnował tego czasu. Okazało się, że zrobił w tym czasie doktorat z filozofii Barucha Spinozy. Ale wygląda na to, że cała historia zdaje się być podobna. Oto jest kobieta, która wykonuje pracę i Jezus mówi: no niepotrzebnie się trudzisz. Ta praca nie była potrzebna. Lepiej, żebyś usiadła tam i posłuchała, tak jak twoja siostra. Czy to jest historia o pracy? Miało być o wieczności, miało być o tym, jak odsunąć śmierć od siebie. I żeby dojść do wieczności, musimy się cofnąć w tym naszym tekście kilkanaście wersetów wcześniej. Po to, żeby w 25 wersecie tego samego 10 rozdziału przeczytać o człowieku, który przyszedł do Jezusa i zadał mu dokładnie to samo pytanie, które ja zadałem, czy zacytowałem na początku tego rozważania. Ten człowiek jest określony jako znawca prawa i przyszedł do Jezusa i zapytał go: nauczycielu, co powinienem robić, aby otrzymać życie wieczne? W naszym kraju w ostatnich miesiącach, latach znawców prawa obrodziło. No to właściwie nigdzie nie włączymy telewizor, to znawców prawa tam wypowiadających się jest całkiem sporo. I okazuje się, w Izraelu też było ich niemało. Przy czym, o ile w naszym kraju znawcy prawa próbują zajmować się takim świeckim prawem, o tyle w Izraelu chodziło o konkretne prawo nadane przez Boga Mojżeszowi, to, które określamy jako Tora, to, które określamy też jako prawo mojżeszowe, to, które też było tradycją setek lat interpretowania tego mojżeszowego prawa. Więc w gruncie rzeczy on bardziej niż prawnikiem, dzisiaj powiedzielibyśmy, był teologiem. I przyszedł do Jezusa i zapytał go o to, co teologów szczególnie, jak się wydaje, interesuje. Co zrobić, żeby mieć życie wieczne? Okazuje się, że Jezus odpowiedział mu, jak to Jezus ma w zwyczaju. Jezus właściwie prawie nigdy nie odpowiadał na pytania, które ludzie mu zadawali inaczej niż pytaniem albo inaczej niż jakąś opowieścią, z której trudno było się domyśleć, o co chodzi. Więc Jezus odpowiada mu: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? No i ten odpowiada. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. No i w tym momencie, kiedy Jezus usłyszał te słowa, nie pozostawało nic innego, jak odpowiedzieć: odpowiedziałeś poprawnie. Czyń tak, a będziesz żył. W domyśle, czyń tak, a będziesz żył wiecznie. Okazuje się, że recepta na wieczne życie jest stosunkowo prosta. Zgodnie z tym, co wynika z tego dialogu, trzeba zrobić dwie rzeczy. Pierwsze, kochać Boga. Drugie, kochać ludzi. I o ile w historii ludzkości przez tysiące lat ludzie próbowali odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby mieć życie wieczne, i wymyślali cały szereg czynności, które trzeba zrobić, to nagle okazało się, a odpowiedź była cały czas przed ich nosem, że to nie jest czynność, którą trzeba zrobić, że to jest relacja, którą trzeba mieć. Relacja miłości. Okazuje się, że nie wystarczy trzymać w ręku miecz, nie wystarczy włożyć sobie do trumny paszport na drugą stronę, wystarczy nałykać się odpowiednich tabletek. Trzeba mieć relacje. Okazuje się, że według Jezusa nasza wieczność wynika z relacji miłości. Miłości do Boga i miłości do ludzi. Ten znawca prawa najwyraźniej odczuwa jakiś dyskomfort, coś mu tam nie do końca pasowało, dlatego zadał Jezusowi kolejne pytanie, które miało doprecyzować, co to znaczy kochać ludzi, kochać bliźnich. Pyta więc, kto jest moim bliźnim? I to nie jest pytanie, które można by określić jako pytanie bezzasadne. No bo jakbyście tak zastanowili nad tym pytaniem, kogo mamy kochać, no to wydaje się, że pewne rzeczy są oczywiste. No siebie na początku, podobno ta miłość jest najdoskonalsza, ale zaraz potem, no tych, którzy są nam najbliżsi. Może to nie jest zawsze takie łatwe, ale przynajmniej w teorii wiemy, że żonę, męża, dzieci, rodziców, no te osoby powinniśmy kochać. Wydaje nam się to dość oczywiste. No problem zaczyna się, kiedy w tej drabinie bliskości posuwamy się coraz dalej albo wyżej. No bo czy na przykład kochać sąsiadów? To zależy może od sąsiadów. Ja przyznam, moi sąsiedzi nie przeszkadzają mi zazwyczaj jakoś szczególnie, więc ta miłość nie jest zazwyczaj jakimś wyzwaniem, ale wszystko zmieniło się w ciągu ostatniego tygodnia. Dlatego, że moi sąsiedzi postanowili zrobić remont. Ja rozumiem, czasami człowiek musi zmienić coś w swoim otoczeniu i przesuwanie mebli nie wystarczy. Trzeba posunąć się krok dalej i oni postanowili posunąć się krok dalej. Problem polega na tym, że kiedy w ciągu dnia ja już razem z moją żoną uda nam się położyć spać jedno dziecko, to wymaga naprawdę sporo wysiłku. Potem drugie dziecko i przed nami jest już ta wizja, że teraz tak godzinka, półtorej to będzie dla nas. I nagle słyszymy warkot udarowej wiertarki po drugiej stronie ściany. Tak, to moi sąsiedzi. I wtedy muszę powiedzieć, że w takiej sytuacji ta miłość do nich jakby jest trochę słabsza. Trudniej mi się na nią zdobyć. Ale no, sąsiedzi w gruncie rzeczy, ja wiem, to się skończy, miłość wróci na swoje miejsce, ale pytanie, co dalej? Czy mam kochać szefa w pracy? No to zależy, jakiego mamy szefa. Ale być może dobrze wiemy, że nie zawsze ten szef daje się aż tak łatwo pokochać. Może mam kochać przechodniów na ulicy. Może mam kochać polityków. Wiecie, tych tam. Każdy ma swoich. Tych, których kocha szczególnie. Może mam kochać tych emigrantów, którzy się pojawiają u naszych granic. A może mam kochać przestępców? Okazuje się, że rodzi się pytanie, gdzie są granice tej miłości do bliźnich. Więc pytanie, które zadał ten znawca prawa mojżeszowego, no jest jak najbardziej zasadne. Okazuje się, że znowu Jezus nie odpowiada. Nie daje takiej recepty prostej. Nie mówi, słuchaj, tych kochaj, Tych to już może nie, albo trochę mniej, tylko opowiada historię. I to jest jedna z najbardziej znanych biblijnych historii. Wszyscy chyba ją słyszeli, a jeśli jej nie słyszeliście, to za chwilę ją usłyszycie. Oto pewien człowiek, jak czytamy, schodził z Jerozolimy do Jerycha. No to nie jest sympatyczne miejsce, bez wątpienia. Jeżeli ktoś tam miał okazję kiedyś pojechać, to dobrze wie, że o ile jeżeli się dojeżdża do Jerozolimy od strony morza, no to po drodze jest zielono, sympatycznie, nawet lasy gdzieniegdzie można spotkać. O tyle jak już jedziemy dalej na zachód za Jerozolimę, właśnie w stronę Jerycha, to okolica staje się taka mało sympatyczna, sucha, pustynna, skalista. No ma swoje takie surowe piękno, ale powiedzmy, że chyba nikt nie chciałby szczególnie tam mieszkać. A do tego w starożytności, w czasach Jezusa, wszyscy wiedzieli, że to jest takie miejsce, gdzie lepiej uważać. To jest tak jak dzisiaj w miastach. Nie wiem, czy w Tomaszowie, wiem, że w Łodzi. Są takie miejsca, wiemy, że lepiej tam nie chodzi, zwłaszcza po zmroku. Na wszelki wypadek. Więc ten człowiek poszedł tam, okazuje się, no i spotkało go to, co zdaniem prawdopodobnie słuchaczy Jezusa, no mogło go spotkać. No kiedy Jezus to mówił, pewnie wszyscy kiwali głowami. Czytamy, że wpadł w ręce bandytów, a oni go obrabowali, pobili i zostawili ledwo żywego, a potem odeszli. No tak, to po prostu w takie miejsca samemu nie powinno się chodzić. No ale ledwo żywy to nie znaczy jeszcze martwy. Ten człowiek gdzieś tam leżał w przydrożnym rowie i okazuje się, że tuż obok niego przechodzili po kolei różni ludzie. I przychodził kapłan, zobaczył go i poszedł dalej. Przychodził lewita i także mu nie pomógł. Wydawać się mogło, że to są ci ludzie, którzy najbardziej bliscy mu byli ze względu na pokrewieństwo, ze względu na wspólnotę narodową, religijną, wszelką inną, poszli pomimo to dalej. Możemy oczywiście rozważać i zastanawiać się, dlaczego poszli dalej. Może się spieszyli do jakichś religijnych obowiązków. Może, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, no bali się, że on już nie żyje, wtedy musieliby dotknąć ciała, a ciało było czymś takim, co mogło ich rytualnie zanieczyścić. Oni mogliby mieć kłopoty w pracy z tego powodu. No, różne mogły być powody, dla których to zrobili, czy tego nie zrobili, co zrobić być może powinni. Po prostu przeszli. I następną osobą, która przychodziła obok, był Samarytanin. Kiedy my myślimy Samarytanin, to oczywiście nam się to kojarzy z tym takim dobrym Samarytaninem, kimś, kto pomaga, ale musimy pamiętać, że Samarytanie w tamtych czasach nie lubili się specjalnie z Żydami. To nie była wielka miłość. To były stulecia sporów, waśni, a nawet wojen, gdzie nierzadko dochodziło do rękoczynów, a nawet wzajemnego zabijania się. Jeśli więc ktokolwiek miałby przejść koło tego człowieka i jemu pomóc, co się stało, to nikt nie spodziewałby się, że to byłby Samarytanin. Nikt by o tym nie pomyślał. No to tak jakby w czasie II wojny leżącego na wpół martwego Żyda przygarnął SS-man. To jest mniej więcej takie zaskoczenie, jakie Jezus odmalował w uszach, sercach i umysłach ludzi, którzy Go słuchali. Ci, którzy byli Mu najbliżsi, lewita, kapłan, zignorowali Go. Ten, który był Mu najdalszy, pomógł Mu. I czytamy, że opatrzył Go rany, zabrał Go ze sobą, a jeszcze opłacił w hotelu jego pobyt na kilka dni do przodu tak, żeby mógł dojść do siebie. Co więc robić, by otrzymać życie wieczne? Kochać Boga i kochać ludzi. Jakich ludzi? Nawet tych, którzy są najdalej od nas. Nawet tych, którzy nigdy nie mogliby być naszymi przyjaciółmi. Nawet tych, do których czujemy największą niechęć. Okazuje się, że według Jezusa nasza wieczność wynika z relacji miłości, która przekracza wszelkie granice i wyraża się w aktywnym działaniu. Bo to, co zrobił Samarytanin, to nie było tylko przyjazne pomyślenie sobie albo współczucie, ale to były realne działania, realna pomoc. I w tym oto miejscu, kiedy Jezus skończył to opowiadać, powiedział, kto był jego bliźnim, Samarytanin, zaskakujące, idź i ty czyń podobnie, a potem nagle znajdujemy się w historii, od której zaczęliśmy. Oto Jezus przeszedł jakiś kawałek dalej i znalazł się w domu dwóch kobiet, Marty i Marii. Skądinąd wiemy z innych Ewangelii, że one miały jeszcze brata, Łazarza, i że mieszkały w Betanii, która jest stosunkowo blisko Jerozolimy. Ale ewangelista Łukasz najwyraźniej uznał, że nie są to informacje jakoś szczególnie potrzebne nam w tym miejscu, w związku z czym my też nie musimy się nimi aż tak bardzo przejmować. Oto Jezus jest w domu tych dwóch kobiet i naucza. Czy na podwórku, czy to w pomieszczeniu, w każdym razie gdzieś wokół Niego prawdopodobnie gromadzi się spora grupa Jego słuchaczy i jest co robić. W związku z czym jedna z tych sióstr, Marta, podaje posiłki, otwiera gazowane napoje, przynosi miskę do umycia, gazetę do poczytania. Generalnie stara się w jakiś sposób swoich gości przyjąć jak najlepiej. Tymczasem druga z sióstr usiadła wśród tych słuchających ludzi i słuchała. I szczerze mówiąc, kiedy myślę o tej historii, no to moje serce jest jednak po tej, która pracowała. Nie dlatego, że ja bym był jakiś szczególnie robotny, ale jak już uda się mnie zmusić do jakiejkolwiek pracy, to czuję wysokie takie poczucie niesprawiedliwości, jeżeli ktoś inny mi w tej pracy nie towarzyszy. A przynajmniej ktoś, kto wydaje mi się, że w tej pracy towarzyszyć mi powinien. W związku z czym ona przyszła do Jezusa, no i mówi to, o czym już czytaliśmy. Panie, czy to nic Cię nie obchodzi? Nic Cię nie obchodzi, że moja siostra mnie zostawiła samą przy tym usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. No i ku zaskoczeniu tej kobiety, i przyznam szczerze, moim też, ku zaskoczeniu tej kobiety Jezus odpowiada: Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele, a jedno Ci jest potrzebne. Maria wybrała część, która nie będzie jej odebrana. No i ja zastanawiam się, o co tu chodzi, czytając ten fragment, bo wydaje się, że to ta Marta właśnie zrobiła to, co trzeba. No pomagała, usługiwała. Czyż Jezus dopiero co w tej przypowieści nie mówił o tym, że trzeba jednak aktywnie tą miłość realizować, że trzeba coś zrobić, trzeba się ruszyć. No nie tylko wystarczy jakieś poczucie, jakieś drgnienie serca, jakieś współczucie. Trzeba coś zrobić. A tymczasem okazuje się, że w tym przypadku no to nie jest to, czego Jezus od niej oczekiwał. I chyba więcej osób ma problem z tym tekstem, dlatego że w jednym z komentarzy przeczytałem następujące słowa. Pozwólcie, że ja przeczytam wam. Z tekstu wynika, że obydwie siostry otrzymały pochwałę i zarazem korektę swoich postaw. Służebna postawa Marty jest niczym innym, jak kontynuacją służby samego Jezusa. No tak. Maria natomiast sprawia radość Jezusowi, gdyż pozwala mu służyć swoim słowem. A potem dalej, Maria skoncentrowała się na tym, co konieczne, ale i ona musi wiedzieć, że stanowi to jedynie część. Do słuchania słowa musi być dodane jego wypełnienie, a to wymaga konkretnych czynów. I przeczytałem to i myślę sobie, naprawdę? Może z moją Biblią jest coś nie tak? Może zabrakło kilku zdań? Może drukarz się pomylił? Może ktoś coś opuścił, bo nic tu nie ma na ten temat. Tu jest wyraźnie napisane, że Maria zrobiła to, co zrobić powinna. Marta natomiast zajęła się tym wszystkim, podczas gdy też powinna usiąść i słuchać. I myślę sobie, że tego tekstu nie sposób zrozumieć bez tego kontekstu, bez tego, o czym czytaliśmy wcześniej, bez tego pytania, co powinienem czynić, aby otrzymać życie wieczne i odpowiedzi: kochaj Boga i kochaj ludzi. Dowiedzieliśmy się już, co to znaczy kochać ludzi i jakich ludzi należy kochać, a także w jaki sposób tych ludzi kochać należy. I teraz dowiadujemy się, co to znaczy kochać Boga. Okazuje się, że kochać Boga w świetle tej historii to znaczy odłożyć na bok wszystkie nasze życiowe role, to wszystko, co nam się wydaje słuszne i właściwe i czasami po prostu usiąść i posłuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. To jest trochę jak z małżeństwem, trochę jak w ogóle z wszelkimi relacjami. Są setki szkół, artykułów w gazetach popularnych, poradników, które opowiedzą wam, co zrobić, żeby wasze małżeństwo było lepsze. Powiedz jej od czasu do czasu coś miłego. Kup jej kwiatek, będzie romantycznie. Doceń go. Mężczyźni lubią, jak się ich docenia. Lubią być szanowani. Zabierz ją od czasu do czasu do kina. Miejcie taki wspólny czas tylko i wyłącznie dla was. I do tego ubierz się ładnie, a nie tak jak zwykle. To są wszystko dobre rady. Wszystko dobre rady, ale jest taka jedna, która zawsze się powtarza. Każdy doradca, każdy terapeuta bez wątpienia o niej wam powie, nawet jeżeli sam tego nie robi. Rada numer jeden. Słuchaj. Słuchaj. Z doświadczenia swojego muszę to przyznać. Wiem, że zdecydowana większość problemów, nieporozumień czy kłótni w małżeństwie pojawia się wtedy, kiedy przestajemy słuchać, a zaczynamy mówić albo robić różne rzeczy. Słuchanie w relacji, w miłości, w małżeństwie, wśród przyjaciół jest rzeczą kluczową. I w tym przypadku okazuje się to tym bardziej kluczowe, że wiąże się z relacją ze szczególną osobą. Bo Jezus nie jest zwykłą osobą. Jest kawałek wcześniej, dosłownie kilka wersetów wcześniej, przed tym, zanim ten młody człowiek przyszedł do Jezusa i zadał mu to pytanie, co mam robić, żeby otrzymać życie wieczne. Tuż przed tym jest opisana historia o tym, jak to apostołowie poszli, mieli taką misję, właściwie 72 uczniów, nie tylko apostołowie, poszli i w imieniu Jezusa mieli uzdrawiać, wypędzać jakieś demony. I to się rzeczywiście działo i oni wracają do Jezusa podekscytowani, że dzieją się takie cudowne rzeczy. I Jezus wtedy wchodzi z nimi w pewien dialog, opowiada im, z czego tak naprawdę powinni się cieszyć, a potem kwituje to takim zdaniem. Mówię wam, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli i usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Okazuje się, że przez wieki ludzie chcieli, ludzie Boży, ludzie, którzy są opisani w Biblii, oni chcieli to usłyszeć, ale nie mieli okazji, bo umarli, zanim Jezus przyszedł na świat. Marta i Maria mają okazję usłyszeć żywego Jezusa. My mamy okazję usłyszeć żywego Jezusa poprzez Jego Słowo zapisane w Biblii. Mamy okazję usłyszeć Jezusa. Więc jedyne, co musimy zrobić, to czasami się zatrzymać, usiąść i posłuchać, co On ma nam do powiedzenia. Co ma nam do powiedzenia Syn żywego Boga. Bo okazuje się, że według Jezusa nasza wieczność wynika z relacji miłości, która wyraża się w pokorze słuchania Jego Słowa. Więc co zrobić, żeby żyć wiecznie? A miliardy ludzi przez tysiące lat zadawały sobie to pytanie, miliardy próbowały na nie odpowiedzieć, często nie zauważając tego, że odpowiedź jest tuż przed ich nosem, znana od tysięcy lat, zapisana w Słowie Bożym. Dwie rzeczy. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Boga kochaj całym swoim sercem, całą duszą, całą mocą, całym swoim umysłem, a bliźniego tak, jak samego siebie kochasz. Jezus przypomniał tą prawdę znaną od setek lat, od czasów Mojżesza, co najmniej, rozmawiając z tym młodym znawcą prawa, ale przypomniał ją też całym swoim życiem. A wszystkim, co zrobił, kiedy przyszedł do nas, ludzi, a to przyszedł do tych swoich Samarytan, do tych, którzy byli najdalej od Niego. A tych, którzy nie chcieli często nawet słyszeć o Nim, nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego, a tych, którzy Nim się nie przejmowali, prowadzili swoje własne życie, a pomimo to On przyszedł, wyciągnął nas z tego rowu, w którym leżeliśmy, rowu naszego życia, rowu naszego nieposłuszeństwa, naszych grzechów, tego wszystkiego, czym odsuwaliśmy się od Boga po to, żeby nas uratować, uleczyć, obdarzyć swoją nieskończoną miłością. I tego, czego by od nas oczekiwał, to żebyśmy stanowili chociaż w jakimś stopniu odbicie tej Jego miłości do Ojca i Jego miłości do wszystkich ludzi, Jego miłości do Boga i Jego miłości do bliźnich, do tych, którzy są wokół nas. Bo Bóg pragnie, byśmy odwzajemnili Jego wieczną miłość przez nasze oddanie. Nawet tym, którzy są najbardziej odlegli od nas i wsłuchanie się w słowa tego, który stał się nam najbliższy. I to nie jest warunek, który powinniśmy spełnić. To jest dar, który został nam ofiarowany, kiedy Jezus umierał za nas na krzyżu. I to przywilej, który mamy, żeby móc na Jego miłość swoją miłością odpowiedzieć i żeby móc Jego miłość w stosunku do innych ludzi naśladować. To jest możliwość usłyszenia od Niego, możliwość, jakiej nie mieli prorocy i królowie i wielcy bohaterowie Starego Testamentu, możliwość usłyszenia od Niego, jak bardzo nas kocha.